Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem ogólnie o leczeniu zaburzeń i chorób psychicznych wraz z opisem leków stosowanych w terapii psychos, jaką była schizofrenia omawiana w jednym z poprzednich programów. Zanim jednak opowiem o leczeniu, chciałabym przekazać opinię prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Neuropsychiatrii, według którego choroby psychiczne stały się największym zagrożeniem dla Europejczyków XXI wieku. Według Zielonej Księgi dotyczącej poprawy zdrowia psychicznego ludności i strategii zdrowotnej dla Unii Europejskiej szacowano, że nawet 30% dorosłych Europejczyków doświadcza przynajmniej jednego z przejawów złego stanu zdrowia psychicznego, do których najczęściej zaliczane są zaburzenia nastroju i depresja. Z zaburzeniami psychicznymi związane jest 90% samobójstw, stanowiących nadal istotną przyczynę przedwczesnej śmierci. Według statystyk unijnych życie odbiera sobie około 60 tysięcy ludzi, czyli więcej niż rocznie ginie w wypadkach drogowych i zabójstwach. O ile częstość występowania zaburzeń wieku powyżej 65 roku życia szacuje się obecnie na 15%, to w 2030 roku liczba osób starszych cierpiących na choroby umysłowe ma wzrosnąć nawet do 15 milionów. Za 10 do 15 lat choroby psychiczne będą najbardziej dotykać Europejczyków w porównaniu z innymi chorobami określanymi mianem cywilizacyjnych, do których zaliczane są co prawda przede wszystkim cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i choroby sercowo-naczyniowe, otyłość, jednak wymieniane są inne jak miażdżyca, choroby płuc, nowotwory, choroby przewodu pokarmowego, biegunki, zaparcia, osteoporoza, choroby alergiczne, naczyniowe oraz uzależnienia. Poza tym do chorób cywilizacyjnych zaliczane są nie tylko anoreksja, bulimia, depresja, choroby afektywne i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, natręctwa, ale też psychozy. Do powstawania chorób cywilizacyjnych przyczynia się nie tylko nieprawidłowe odżywianie, skażenie środowiska, palenie papierosów, ale wymieniany jest stres i wzrost napięcia nerwowego, uprzemysłowienie, urbanizacja, hałas i promieniowanie. Nieprawidłowy styl życia, skomplikowane stosunki rodzinne i epidemia rozwodów, rywalizacja i zamiana ról społecznych oraz nasilający się stres powodują dodatkowo wzrost liczby schorzeń psychicznych, jakie dzięki rozwojowi medycyny są znacznie częściej niż poprzednio diagnozowane. Nie sprzyja zdrowiu psychicznemu sytuacja, według której co trzecie dziecko w Unii Europejskiej rodzi się ze związków pozamałżeńskich. Na pewno nie poprawią zdrowia związki jednopłciowe, a wychowywane w takich warunkach dzieci mają niewielkie szanse na normalny rozwój. Osobnym ważnym także w Polsce problemem jest polityka odchodzenia od długotrwałej, zinstytucjonalizowanej opieki psychiatrycznej bez konstruktywnych rozwiązań na rzecz wsparcia umożliwiającego ludziom chorym psychicznie życie w społeczeństwie. Proces likwidacji dużych zakładów psychiatrycznych bez właściwego zabezpieczenia chorych, leki i psychoterapię oraz przychodnie, a także mechanizmy kontroli wpływa na pozbawienie możliwości leczenia psychiatrycznego oraz niejednokrotnie ogranicza dostęp do leków. Poprawa zdrowia psychicznego to pomoc w stabilizacji ekonomicznej państwa. To zwłaszcza poprawa warunków pracy i działanie w celu zmniejszenia bezrobocia wraz z daniem perspektywy rozwoju zawodowego, ale też respektowanie godności człowieka, jego praw i zasad etycznych. W Polsce niejednokrotnie zamiast realizacji strategii zdrowotnej zapobiegania z dążeniem do poprawy stanu zdrowia doprowadza się do degradacji służby zdrowia i likwidacji wielu dziedzin gospodarki, stygmatyzuje i poddaje wykluczeniu społecznemu zwłaszcza biednych ludzi, których nie stać na nierefundowane nowoczesne leczenie. Szczegółowe omawianie stosowanych leków w poszczególnych rodzajach chorób psychicznych, w tym schizofrenii, stanowi bardzo profesjonalną i skomplikowaną wiedzę. Dlatego leczenie zaburzeń chorób psychicznych omówię bardzo ogólnie, przedstawiając tylko podział i grupy leków oraz miarę prosty sposób, mechanizm ich działania. W leczeniu chorób psychicznych dużym przełomem było wprowadzenie leków psychotropowych, dzięki którym nie tylko złagodzono skutecznie objawy chorobowe, ale zmniejszono liczbę koniecznych w przeszłości długotrwałych hospitalizacji. Wiele osób chorych dzięki nowoczesnym metodom, nie tylko farmakoterapii, ale psychoterapii, są czynni zawodowo, rodzinnie i społecznie. Pierwszym nowoczesnym lekiem w psychiatrii był węglan litu, po którym wprowadzono neuroleptyki, chloropromazynę, rezerpinę, chlorprotiksen i haloperidol. Prawie równocześnie rozpoczęto stosowanie leków przeciwdepresyjnych. Wśród nich stosowanych do dzisiaj jest imipramina hamująca wychwytywanie zwrotne noradrenaliny ze szczeliny synaptycznej oraz nowoczesne preparaty, jakie udało się wyprodukować dzięki dokładniejszemu poznaniu pracy mózgu, istniejących tam receptorów i neuroprzekaźników oraz licznych powiązań między układem nerwowym, odpornościowym i hormonalnym. Na podstawie prowadzonych badań wiadomo, że neuroprzekaźniki działające w mózgu i w układzie odpornościowym stwierdzane są także w innych obszarach nerwowych, zwłaszcza regulujących emocje, które wykazują silny wpływ na układ odpornościowy. Emocje mają także silny wpływ na układ autonomiczny, regulujący wszystkie czynności życiowe, szczególnie te niezależne od naszej woli, jak ciśnienie krwi czy poziom wydzielania insuliny. Ponadto zaobserwowano, że autonomiczny układ nerwowy spotyka się bezpośrednio z limfocytami i makrofagami, czyli komórkami należącymi do układu odpornościowego. Dlatego komórki układu odpornościowego mogą być odbiorcą przekazów wysyłanych przez nerwy. Poza wspominanymi połączeniami, ważnym łącznikiem między układem nerwowym a układem immunologicznym są hormony wydzielane przez organizm także pod wpływem stresu, jak aminy katecholowe, adrenalina i noradrenalina, kortyzol, prolaktyna oraz wydzielane endorfiny, enkefalina i beta-endorfina o działaniu podobnym do opium, których działanie oddziaływują na układ odpornościowy. Badania wykazały także, że zaburzenia w poziomach neuroprzekaźników w różnych chorobach, jak spadek poziomu serotoniny w depresji albo zmiany wrażliwości receptorów i inne nieprawidłowości, jakie próbuje się wyrównywać właśnie za pośrednictwem nowych leków. Powstające nowe preparaty o specyficznych właściwościach próbują w stanach chorobowych, jak w depresji, przywrócić prawidłowy poziom brakujących neuroprzekaźników, serotoniny, noradrenaliny albo innych związków chemicznych. Dzięki zdobytej wiedzy powstały nowoczesne leki przeciwpadaczkowe stosowane nie tylko w leczeniu padaczki, ale w skojarzonym leczeniu bólu neuropatycznego i innych zaburzeniach. Leki psychotropowe dzielone są na kilka grup, o czym opowiem za chwilę. Leki psychotropowe dzielone są na kilka grup, w tym charakteryzowane jako leki neuroleptyczne, nazywane też przeciwpsychotycznymi, jakie przeciwdziałają nie tylko omamom i urojeniom, ale dodatkowo wpływają uspokajająco, hamując istniejące pobudzenie. Podział leków psychotropowych obejmuje jednak nie tylko leki neuroleptyczne, ale leki normotymiczne należące do leków przeciwdrgawkowych. Leki przeciwpsychotyczne dzielone są z kolei na neuroleptyki, przeciwlękowe, nasenne i uspokajające, a także na psychoanaleptyczne, w tym przeciwdepresyjne oraz psychostymulujące i notropowe. Leki neuroleptyczne stosowane są w leczeniu schizofrenii, manii, psychoz urojeniowych, a także lekarze wypisują je pomocniczo w depresji. Leki przeciwpsychotyczne służą leczeniu zaburzeń, których głównymi objawami są wytwórcze, w tym omamy i urojenia, ale także eliminują lęk i uczucie zagrożenia, chociaż ich wpływ hamujący dotyczy także wielu ważnych funkcji ogólnoustrojowych. Korzystają się jednak obojętni i mało wrażliwi. Neuroleptyki działają poprzez receptory dopaminergiczne, powodując zarówno łagodzenie urojeń i halucynacji, ale także wywołując zmniejszenie napędu, niepokoju, pobudzenia, czyli ogólnie można powiedzieć, że normalizują zaburzenia w zakresie impulsów nerwowych w mózgu, przywracając stan równowagi. Objawy uboczne powstają także na skutek ich wpływu na receptory. Po ustąpieniu objawów leki podaje się przez okres co najmniej roku albo dwóch. W terapii schizofrenii stosuje się także różne inne leki wspomagające, przeciwlękowe i uspokajające, przeciwdepresyjne i stabilizujące nastrój. Niekiedy w leczeniu stosowane są również elektrowstrząsy. Istnieje kilka grup neuroleptyków, wśród których znajdują się pochodne fenotiazyny, kloksantenu i butyrofenonu. Często przypisywane przez lekarzy są takie leki starszej generacji jak promazyna czy haloperidol. Jednak stosowanie tych starszych leków przeciwpsychotycznych, chociaż skuteczne, może wywoływać wiele objawów ubocznych, przypominających zaburzenia w chorobie Parkinsona, z występowaniem mimowolnych skurczów mięśni oraz stymulujące niepokój ruchowy, zaburzenia równowagi metabolicznej organizmu i świadomości. Suchość w ustach, niewyraźne widzenie, zaparcie, zatrzymanie moczu, zaburzenia cyklu miesiączkowego, zaburzenia wzrostu temperatury ciała, zmiany we krwi w postaci zmniejszenia ilości krwinek białych i płytek, a także wzrost masy ciała, zaburzenia pracy serca, jak też nasilenie objawów padaczki. Nowe leki przeciwpsychotyczne, tak zwane neuroleptyki atypowe, jak Respiridon, klozapina, rzadziej powodują objawy uboczne, będąc bardziej skuteczne w przypadku, kiedy klasyczne nie poprawiają stanu psychicznego. Mechanizm działania nowoczesnych leków polega na zmianie wrażliwości neuronów odpowiedzialnych za powstawanie choroby. Sposób stosowania leków jest indywidualnie ustalany przez lekarza psychiatrę, a czas trwania terapii zależy od wielu czynników, w tym od opanowania pierwszego rzutu choroby i jej nawrotów. Jako jedno z ciężkich powikłań wymieniany jest to prawda rzadki, jednak wymagający natychmiastowej hospitalizacji zespół neuroleptyczny z wysoką gorączką, sztywnością mięśni, zaburzeniami świadomości, podwyższeniem ciśnienia tętniczego. Wystąpieniu zespołu sprzyja wysiłek fizyczny przy znacznym nasłonecznieniu. Szczególna ostrożność podczas podawania neuroleptyków dotyczy ludzi starszych, chorych na padaczkę, z otępieniem albo chorobą Alzheimera, w stanie zatrucia alkoholem czy narkotykami. Przewlekłe przyjmowanie leków psychotropowych powinno być połączone z wykonywaniem co jakiś czas badań dodatkowych, w tym morfologii, poziomu enzymów wątrobowych, elektrolitów, cukru. Należy co jakiś czas wykonywać także badanie moczu. Druga grupa, leki przeciwdepresyjne, wpływają na ośrodki regulujące nastrój, napęd, mechanizmy stresu oraz różne rodzaje lęku. Leki przeciwdepresyjne stosowane są w leczeniu zaburzeń afektywnych, zwłaszcza depresji, ale też zaburzeniu obsesyjno-kompulsywnym, w lęku napadowym, zaburzeniach kontroli impulsów, zaburzeniach odżywiania, w bulimii, anoreksji, a także innych, gdzie wykryto nieprawidłowości w zakresie poziomu neuroprzekaźników. Określenia dawnych leków przeciwdepresyjnych mianem klasycznych obejmuje trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, jakie mogą dawać objawy uboczne, w tym zaburzenia pracy i rytmu serca, suchość w ustach, niewyraźne widzenie, zaparcia, zatrzymanie moczu, wzrost łaknienia, zaburzenie czynności wątroby, alergie, zmniejszenie liczby białych krwinek, płytek, jak też drgawki. Przedawkowanie tych leków przeciwdepresyjnych, zwłaszcza trójpierścieniowych, może spowodować śpiączkę, napady drgawkowe, a nawet śmierć. Do najczęściej stosowanych trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych należą amitryptylina, doksepina, mechanizm których polega na zmianie wrażliwości komórek nerwowych, które odpowiadają za powstanie depresji. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne wpływają szczególnie na poziom serotoniny i noradrenaliny w ośrodkowym układzie nerwowym, ze spadkiem których to neuroprzekaźników kojarzone są objawy depresji. Warto jednak pamiętać, że komórki mózgowe powinny same wytwarzać neuroprzekaźniki, dlatego wskazana jest nie tylko farmakoterapia z uzupełnieniem brakującego związku, ale i psychoterapia, a także wsparcie, czasem nawet zwołaniem o pogłębienie wiary, gdyż wielokrotnie depresja jest skutkiem braku akceptacji rzeczywistości, a nawet woli Bożej. Bardzo często egoizm, egocentryzm, nieprzebaczenie leżą u podstaw depresji. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne mają wyrównywać niedobory wspomnianych neuroprzekaźników, poprzez co poprawiają nastrój, jednak brak przepracowania problemu i akceptacji rzeczywistości niewiele pomoże po odstawieniu farmakoterapii. Oczywiście powodów depresji jest więcej, choćby niedokrwienie mózgu i niewydolność krążeniowo-nerwowa, dlatego również w tych przypadkach potrzebne jest leczenie poprawiające ukrwienie i odżywienie. Leczenie przeciwdepresyjne jest zwykle długotrwałe, jakie po ustąpieniu objawów choroby powinno wynosić od 6 do 12 miesięcy. Terapia rozpoczyna się zwykle od małych dawek, które powoli są zwiększane. Ewentualna zmiana preparatu wymaga kilkutygodniowej przerwy. Ponadto nie należy leków odstawiać nagle, ale stopniowo z powodu ryzyka nawrotu depresji. Chociaż klasyczne leki przeciwdepresyjne są nadal stosowane do leczenia depresji, jednak obecnie najbardziej popularne są nowsze preparaty przeciwdepresyjne, które charakteryzują się mniejszą ilością działań ubocznych, szybszym działaniem w odróżnieniu do trójpierścieniowych, selektywne inhibitory ponownego wychwytu serotoniny mogą być podawane w pełnej dawce, chociaż na efekt terapeutyczny również trzeba czekać podobnie kilka tygodni, a nagłemu odstawieniu może towarzyszyć zespół abstynencyjny z płaczliwym nastrojem, niepokojem i potami. Objawy uboczne to suchość w ustach, potliwość, zaburzenia oddawania moczu, hipotonia ortostatyczna, odności, brak apetytu, agresywność, zaburzenia snu, uczucie znużenia i spowolnienie ruchowe. Niestety leczenie niemal wszystkimi nowymi lekami psychiatrycznymi, zarówno przeciwpsychotycznymi, jak i przeciwdepresyjnymi, jest dość kosztowne, tym bardziej, że leki nowoczesne dają pełną gwarancję opanowania choroby pod warunkiem regularnego i długotrwałego ich przyjmowania. Za chwilę opowiem o innych lekach stosowanych w zaburzeniach psychicznych. Następna grupa leków psychotropowych to leki przeciwlękowe, szczególnie benzodiazepiny, które choć skuteczne, niestety stanowią zagrożenie uzależnieniem. Leki uspokajające i przeciwlękowe z grupy benzodiazepin to szczególnie popularne diazepam, lorazepam czy oksazepam, mające działanie uspokajające i nasenne, a także zmniejszające agresywność. Substancje z tej grupy leków mają punkt uchwytu w układzie receptorowym w mózgu. Leki są antagonistami receptorów benzodiazepinowych, będących częścią kompleksu receptorowego kwasu gamma-aminomasłowego, jaki należy do neuroprzekaźników, z których działaniem związany jest wpływ wielu leków psychotropowych. Pochodne benzodiazepin działają nie tylko uspokajająco, ale nasennie, przeciwlękowo i rozluźniająco na mięśnie. Poszczególne preparaty różnią się także czasem działania. Leki są skuteczne, jednak z powodu ryzyka uzależnienia benzodiazepin należy stosować krótko, nie dłużej niż 3 tygodnie. Wszystkie leki z tej grupy powodują uzależnienie i objawy zespołu abstynencyjnego, jak niepokój, lęk, koszmary senne i drgawki. Ponadto leki obniżają refleks i koncentrację, dlatego zakazane jest obsługiwanie urządzeń mechanicznych, w tym oczywiście kierowanie samochodem. Bardzo wrażliwi na benzodiazepiny są ludzie starsi, u których występują także reakcje niekiedy paradoksalne. Ze względu na ryzyko uzależnienia w przewlekłych stanach lękowych, bardziej wskazane są nieuzależniające anksjolityki, jak na przykład lorazepam. Dodatkowo przy współistnieniu objawów, zwłaszcza objawów wegetatywnych, przyspieszonej akcji serca, lekarze podają propranol lub inny beta-bloker. W lęku napadowym lekarze podają dwufazowo. Najpierw wraz do przerwania napadu krótko działające benzodiazepiny wraz z propranololem oraz także profilaktycznie w celu zapobieżenia napadom małe dawki trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, które jednak ze względu na objawy uboczne stosowane są rzadziej, znacznie częściej zalecane są, jak już mówiłam, inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, czyli nowoczesne leki przeciwdepresyjne. W wypadku u osób z uszkodzoną wątrobą albo nerkami wskazane są leki tej grupy o stosunkowo krótkim okresie półtrwania. W zespołach depresyjnych charakteryzowanych jako długotrwałe utrzymywanie się obniżonego nastroju występują natrętne myśli, pesymistyczne, bezradność, beznadziejność, anhedonia, utrata zainteresowań, izolowanie się od otoczenia, trudność ze skupieniem uwagi i pamięci, a także wczesne budzenie się. Klinicznie wyróżniane są trzy formy depresji. Jeden zespół hiperaktywny, drugi hipoaktywny, przebiegający z objawami ogólnego zmęczenia, osłabienia i trudnościami podjęcia wysiłku. Czasem wyróżniane są także naprzemienne formy mieszane. Trzeci zespół rzadki, gdy występujący u chorych, to wtedy, kiedy chorzy skarżą się na ból. Niereagujący na typowe leczenie przeciwbólowe, jego nasilenie wydaje się niewspółmiernie duże do stanu przedmiotowego, co występuje w przypadku tzw. depresji maskowanej, w której objawem dominującym jest ból, stanowiący maskę depresji, który łagodnieje albo ustępuje po zastosowaniu leczenia przeciwdepresyjnego. W poszczególnych zespołach podawane są nie tylko leki przeciwdepresyjne, ale uspokajające albo stymulujące. W zaburzeniach psychicznych stosowane są także leki normotymiczne, stabilizujące nastrój i napęd psychoruchowy, do których należą węglan litu, sole kwasu walproinowego, pozalitem, które należą do grupy leków padaczkowych. Ponadto stosowane są leki poprawiające pracę mózgu, leki wpływające na procesy energetyczne w neuronach wraz z poszerzeniem naczyń krwionośnych i poprawą ukrwienia mózgu. Wymieniane są tutaj szczególnie takie jak piracetam, cynaryzyna, nicerogolina, teofilina albo z herbaty, albo kofeina czy teobromina z kakao. Lekom przypisywane jest działanie rozszerzające naczynia, co poprawia ukrwienie mózgu. Mechanizm działania jest jednak tych leków bardzo skomplikowany wraz z wpływem ich na autonomiczny układ nerwowy. Lecznicze stosowanie tych substancji dotyczy różnych zaburzeń pamięci, świadomości, stanów neurologicznych, takich jak na przykład udar mózgu. Szczególnie u ludzi w wieku podeszłym i ciężko chorych może dochodzić do zaburzeń dezadaptacyjnych, jak i klinicznie. Przybierać mogą bardzo różną formę zespołów lękowych, depresyjnych, napadów złości, buntu, a nawet agresji. Zespoły lękowe i depresyjne są związane z różnymi dodatkowymi czynnikami, jak ból, zaburzenia metaboliczne albo iatrogenne i związane z podawanymi lekami. Jednak leczenie psychiatryczne i przyczynowe czy objawowe jest do siebie podobne i w większości wskazana jest także psychoterapia. W starszym wieku często spotykana jest depresja charakteryzowana jako smutek starości, na który składa się nie tylko z niedołężenie fizyczne i psychiczne, wynikające z obniżonej dynamiki życiowej, ale depresji i innych trudności natury psychologicznej, brak kontaktów interpersonalnych, ograniczenie aktywności zawodowej. Choroby somatyczne powodują bardzo często zaburzenia nastroju. Według badań epidemiologicznych zaburzenia depresyjne u osób starszych występują bardzo często. U 70-latków 30% mężczyzn i 40% kobiet ma tego rodzaju zaburzenia. Ponadto w Polsce istnieją ogromne problemy służby zdrowia, wśród których dramatyczny jest brak łóżek, zarówno psychiatrycznych, jak i geriatrycznych oraz domów opieki dla schorowanych i niepełnosprawnych, dla których potrzeby szacowane są na minimum 300 tysięcy miejsc, podczas gdy łóżek jest 10 razy mniej. Warto mieć na uwadze, że starsi ludzie powinni unikać stresu związanego ze zmianą miejsca zamieszkania. Do pewnego czasu także u nas chorymi opiekowała się wielopokoleniowa rodzina i do przytułków kiedyś albo domów opieki trafiały tylko osoby biedne i samotne, jednak współczesne realia to nie tylko styl życia i pogoń za pieniądzem i zapracowanie, ale wzrost długości życia, rozpowszechnienie zaburzeń otępiennych, jakie są bardzo trudne dla opiekunów, wielokrotnie przekraczają ich fizyczne i psychiczne możliwości, także sprawnościowe możliwości opieki nad osobami na przykład z chorobą Alzheimera. Choroby otępienne są ogromnym obciążeniem dla rodzin, opiekunów, nie tylko fizycznym, ale psychicznym i materialnym. Chociaż większość ludzi ciężko chorych chciałaby przebywać w otoczeniu rodzinnym, jednak istnieje potrzeba pomocy, chociażby na wzór domowego hospicjum. Opiekującym rodzinom potrzeba nie tylko pomocy materialnej, ale przede wszystkim informacji i wiedzy na temat sprawowania tejże opieki, postępowania z chorymi o utrudnionym kontakcie i złej komunikacji oraz wsparcia i przeciwdziałania współuzależnieniu. Natomiast realia daleko odbiegają od standardów europejskich, a nawet światowych. Chorzy i rodziny pozbawieni są bardzo sami sobie. Nawet wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego jest kosztowne, nie wspominając o kosztach zakupu. Refundacja obejmuje tylko częściową pampersy, a nowa ustawa zdrowotna i kary dla lekarzy wypisujących leki refundowane skłaniają do wypisywania ich ze 100% należnością. To tyle, co chciałabym dzisiaj powiedzieć o zaburzeniach psychicznych i leczeniu tych zaburzeń. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.